tajne archiwum III Rzeszy, podejrzane homoseksualne związki, ukryte skarby, kontakty z radzieckimi żołnierzami, współpraca z UB. Co doprowadziło do śmierci górskiego przewodnika i znawcy Sudetów? Nad tym będziemy się zastanawiać dzisiaj w Zbrodniach prowincjonalnych. Witajcie w nowym roku. Jak pewnie zauważyliście, zrobiłam sobie ostatnio trochę dłuższą przerwę od nagrywania, bo trochę mnie zmęczyły te ostatnie przedświąteczne tygodnie. A też nie ukrywam, że ta pora roku, którą teraz mamy, nie jest moim ulubionym czasem w ciągu roku i moja produktywność i kreatywność nie najlepiej w tym czasie działa. Także wrzuciłam sobie trochę na luz, ale też nie jest tak, że nic w tym czasie nie robiłam, bo zaczęłam już szykować się do kolejnych odsłon Zbrodni w podróży, które będę chciała zrealizować w tym roku i udało mi się znaleźć kolejne nieoczywiste kierunki i nieznane sprawy, które mam nadzieję uda mi się przedstawić Wam w tym roku. Ale to dopiero za kilka miesięcy. Dzisiaj pozostajemy jeszcze w Polsce, a dokładnie w polskich górach. Mamy styczeń, a więc czas, w którym te góry są szczególnie chętnie odwiedzane. Ferie zimowe, narty, zimowe wędrówki górskie. Myślę, że wielu spośród Was te klimaty są bliskie, mnie też są bliskie, dlatego dzisiaj będzie kryminalna zagadka z gór. I to zagadka z lat 90., a więc okresu, który dla mnie jest szczególnie ciekawy tak od strony społecznej, obyczajowej, ale też kryminalnej. I tak się złożyło, że zupełnie przypadkiem zaczęłam pracować nad tym materiałem 12 stycznia, czyli w rocznicę zbrodni, o której dziś Wam opowiem, a dokładnie 31. rocznicę. Bo rzecz działa się w roku 1993. Roku, w którym odbył się pierwszy koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, rozpoczęła nadawanie Polonia 1. Kto pamięta te słynne kreskówki z Polonii? Gigi, Jataman. Na polski rynek wchodziło coraz więcej zagranicznych koncernów i produktów, ale popkultura lat 90. to nie wszystko. Politycznie i gospodarczo działo się dużo, okres transformacji ustrojowej bywał trudny, w polityce panował chaos, na ulicach przestępczość. Przed Polską była jeszcze długa droga. I w tym czasie doszło do zbrodni, która być może była takim znakiem tych czasów, bo takich morderstw było w latach 90. więcej. Choć samym miejscem zbrodni, o której dziś Wam opowiem, była Jelenia Góra, to tak naprawdę ta historia rozciąga się ogólnie na Dolny Śląsk. Dolny Śląsk ma w sobie coś wyjątkowo tajemniczego. Jego historia, ukształtowanie terenu, zabytki, te wszystkie historie o złotym pociągu, kompleks Rize, czyli podziemna sieć tuneli, która wciąż rozpala wyobraźnię pisarzy science fiction. Zderzenie wpływów polskich, czeskich, niemieckich. Bardzo ciekawa mieszanka kulturowa, historyczna, a do tego zlokalizowana w niezmiernie malowniczych okolicznościach przyrody. I to właśnie tu, w południowo-zachodniej Polsce, w uzdrowiskowej części Jeleniej Góry, czyli Cieplicach, 12 stycznia 1993 roku w mieszkaniu przy ulicy Orlej 3 znaleziono ciało zamordowanego starszego mężczyzny. Orla to mała, wąska uliczka starych, dwupiętrowych domów wielorodzinnych. Właściwie to one mają po jednym piętrze plus poddasze. Na końcu Orlej nie ma już nawet asfaltu, ulica zmienia się w piaszczystą dróżkę, która znika w zaroślach pod starym mostem kolejowym na rzece Kamiennej. Tutaj kończą się też zabudowania miejskie. Jeśli chodzi o Jelenią Górę, to jest ona dzisiaj miastem bardzo starzejącym się. Średnia wieku wynosi tu 46 lat, podczas gdy średnia dla całej Polski to 42 lata. Jest tu też rekordowo niski przyrost naturalny, bo aż minus 10 na 1000 mieszkańców, podczas gdy średnia krajowa to minus 3,8 i już to jest uważane za niski przyrost. Jednocześnie Jelenia Góra przoduje, jeśli chodzi o poziom przestępczości. Jest to miasto, w którym odnotowano jeden z najwyższych poziomów przestępczości w Polsce. Współczynnik wynosi 47 z kawałkiem, podczas gdy średnia krajowa to 22 z kawałkiem, więc ta przestępczość jest dwukrotnie większa niż gdzie indziej, przynajmniej jeśli wierzyć statystykom. I przeważają przestępstwa o charakterze kryminalnym. Czemu tak się dzieje? Nie jestem w stanie tego stwierdzić. Plany priorytetowe dzielnicowych z Jeleniej Góry nie są szczególnie pomocne przy rozwikłaniu tej zagadki, bo właściwie u wszystkich priorytetem jest tutaj ganianie pijaków spod sklepów, czyli tak jak wszędzie. Nie ma też chyba jakiejś jednej prostej odpowiedzi na to pytanie. Zapewne wynika to z kombinacji wielu czynników. Wiem, że jest spośród Was sporo osób piszących różne prace magisterskie, licencjackie z różnych tematów społecznych, kryminalnych. Więc jeśli szukacie pomysłu na temat, to może właśnie przypadek przestępczości w Jeleniej Górze będzie ciekawym case'em do zbadania. Życie przy ulicy Orlej na pozór wydaje się jednak spokojne. Sąsiedzi się znają, wielu z nich zamieszkało tu wkrótce po wojnie i od tamtej pory ich rodziny zajmują niewielkie, dawniej kwaterunkowe mieszkania. Wiele z nich to byli tak zwani repatrianci z Zabuga, czyli ci, którzy utracili swoje majątki na Kresach Wschodnich i przyjechali do Polski po II wojnie światowej, żeby zająć domy i mieszkania opuszczone właśnie przez Niemców. Kiedy w jednym z mieszkań na pierwszym piętrze zostaje znalezione ciało, wiadomość szybko rozchodzi się po okolicy i wkrótce już wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Ofiarą jest Tadeusz Steć, znana postać polskich Sudetów, przewodnik, autor książek i artykułów, prężnie działający członek PTTK, zapalony turysta górski. 12 stycznia Steć miał zgłosić się do szpitala na badania. Wcześniej wziął z banku pieniądze, żeby mieć przy sobie gotówkę, jak będzie czegoś potrzebował. Do szpitala miał go zawieźć znajomy, młody mężczyzna, który czasem mu pomagał. Podjechał pod dom, w którym mężczyzna miał dwupokojowe mieszkanie, całe wypchane pamiątkami związanymi z Sudetami. Znajomy wszedł na klatkę, zapukał, wołał Tadeusza, ale ten nie odpowiadał. Steć miał od pewnego czasu problemy zdrowotne, również kardiologiczne, więc pierwsza myśl była taka, że mężczyzna zasłabł, może miał jakiś atak, zawał, że trzeba mu natychmiast udzielić pomocy medycznej. Znajomy szybko więc wezwał pogotowie, policję, która przyjechała ze ślusarzem, żeby wyłamać zamki i wpuścić ekipę pogotowia, jeśli się okaże, że lokator faktycznie potrzebuje pomocy. Pierwszym, co rzucało się w oczy, był panujący w mieszkaniu bałagan. Porozrzucane rzeczy powyjmowane z szafek, nie jakieś zdemolowane, tylko właśnie porozrzucane. To nie było takie znowu dziwne, bo Steć nie poświęcał zbyt wiele uwagi swojemu mieszkaniu, zwykle panował w nim bałagan, a nawet syf. Starszy pan przywykł do tego, że mieszka samotnie, nie musi się szczególnie przejmować wyglądem mieszkania. W ogóle Tadeusz nie był osobą zbyt systematyczną, nie tylko w przypadku utrzymywania porządku, ale też na przykład dotrzymywania terminów, punktualnego przychodzenia na spotkania. Po chwili mężczyźni, którzy weszli do mieszkania, ujrzeli leżącego na podłodze martwego Tadeusza Stecia. I od razu stało się jasne, że nie zmarł śmiercią naturalną, że nie był to zawał ani nic w tym stylu. Nie ulegało wątpliwości, że mężczyzna został zamordowany. Jeśli ktoś w tym momencie zastanawia się, dlaczego w takim razie drzwi były zamknięte na klucz, to wyjaśniam, że były zamknięte tylko na zamek zatrzaskowy. Pozostałe zamki w drzwiach, a było ich tam kilka, były otwarte. Także morderca po prostu zatrzasnął za sobą drzwi. Drzwi były zresztą nienaruszone, nie było na nich śladów włamania. Mężczyzna leżący na podłodze miał twarz przykrytą poduszką. Tu już każdemu fanatykowi true crime zapala się lampka. Aha, jak przykryta twarz, to pewnie morderca znał swoją ofiarę i zasłonił jej twarz, bo nie mógł znieść jej widoku. Policja też zwróciła na to uwagę. Otrzymał dwa potężne ciosy w głowę od tyłu. Jak później ustalono, morderca użył do tego młotka murarskiego, młotka również znalezionego na miejscu zbrodni. Był owinięty bandażem, na którym widoczne były ślady krwi. Ślady krwi były też z jakiegoś powodu na zmiotce znalezionej w kuchni. Dlaczego? Tego chyba nikt porządnie dotąd nie wyjaśnił. Dodatkowo w protokole z miejsca zbrodni pojawia się informacja o zwiniętej w rulon gazecie z rozerwanym jednym bokiem. Nasuwa się pytanie, czy coś było ukryte w tym rulonie, coś, co sprawca zabrał ze sobą. Na ten szczegół zwrócono później uwagę przy jednej z teorii. Mówiło się, że Tadeusz Steć mógł być torturowany przed śmiercią, ale to były trochę dziwne tortury, nie takie oczywiste. Przy jego nodze stał włączony grzejnik, taka farelka, który zostawił na ciele oparzenie. Nie ma jednak pewności, czy to oparzenie powstało już po śmierci, czy przed. Kabel od tego grzejnika był też przeciągnięty przez piersi ofiary. Mogło być też tak, że zabójca próbował w ten sposób utrudnić pracę śledczym, ogrzewając ciało, żeby spowolnić jego stygnięcie, dzięki czemu powstałoby wrażenie, że został zamordowany później niż w rzeczywistości. No i na przykład dawałoby to alibi na czas, kiedy zginął Steć sprawcy. Możliwe też, że sprawca chciał doprowadzić po prostu do pożaru, do tego, żeby zapaliło się ubranie Tadeusza, potem jego ciało, żeby wywołać w mieszkaniu pożar. No i tak mogłoby się stać, gdyby nie to, że przepalił się bezpiecznik w farelce. Nadpaliły się tylko nogawki spodni Tadeusza i jego łydka. Wiadomo też było, że Steć nie zmarł zaraz po otrzymaniu ciosu w potylicę. Męczył się jeszcze przynajmniej przez kilka godzin, skonał dopiero około 6 rano, a bezpośrednią przyczyną zgonu było zachłyśnięcie krwią. W mieszkaniu obok, ale z wejściem na osobnej klatce, mieszkała matka Tadeusza. Choć on sam był już w dość zaawansowanym wieku, jego rodzicielka jeszcze żyła. Wyszła za mąż w wieku 16 lat, syna urodziła kilka lat później. Była więc między nimi niewielka różnica wieku. Przeżyli wspólnie prawie całe życie. Między jej mieszkaniem a mieszkaniem syna nie było drzwi, ale był dzwonek. Dzwonek, który wciśnięty przez Tadeusza dzwonił w mieszkaniu jego matki, informując ją, że syn potrzebuje pomocy, bo Tadeusz przez całe życie nie miał telefonu. Dzwonek miał być używany tylko w wyjątkowych, kryzysowych sytuacjach. Czy dzwonił tamtej nocy? Tego nie sposób się dowiedzieć. Pani Anna Steć była już niedołężną kobietą z zaawansowaną chorobą Alzheimera. Nie była w stanie pomóc policji. Z zeznań sąsiadów wynikało, że koło godziny 23 z mieszkania dobiegł jakiś hałas, jak gdyby coś przewróciło się na podłogę. Słychać było szamotaninę, jakiś ruch, no ale sąsiedzi Stecia przywykli do tego, że w mieszkaniu przewodnika odbywały się różne, nazwijmy to, aktywności, więc na wszelki wypadek woleli nie wnikać, a odgłosy po chwili ucichły. Nie było też słychać żadnego wołania o pomoc ani nic takiego. Jeśli chodzi o stan mieszkania, to po uważnym przyjrzeniu się mu i skonsultowaniu ze znajomymi ofiary zauważono, że były pewne odstępstwa od standardowo panującego tu syfu, powyjmowane z półek książki, odsunięte od ściany meble. Nie było też pieniędzy, które Steć wziął kilka dni wcześniej z banku. Według znajomego, który znalazł Stecia, powinno tam być około 80 milionów starych złotych oczywiście, czyli 8 tysięcy na dzisiejsze pieniądze, choć wartość nabywcza tej kwoty na pewno była znacznie większa niż dzisiaj. W 1993 roku średnia roczna pensja wynosiła niecałe 48 milionów złotych, także to były prawie dwie średnie roczne pensje, a też z tymi średnimi to wiadomo jak jest. Jest mnóstwo ludzi zarabiających znacznie poniżej tej średniej, więc to było niewątpliwie dużo pieniędzy. Czy tyle, żeby dla nich zabić? Cóż, mogę tylko powtórzyć jak mantrę, nie dla takich kwot ludzie zabijali. A tych 80 milionów nie było też jedynym cennym łupem, na jaki można było liczyć w mieszkaniu Stecia. Inna sprawa, że później policja podała, że tych pieniędzy pobranych z banku było znacznie mniej i że w mieszkaniu mogło być około 20 milionów, czyli 2000 złotych na dzisiejsze pieniądze. Nie wiem, skąd się brała ta rozbieżność, może w międzyczasie Steć zdążył coś kupić, wydać część tej pobranej kwoty. Nie wiem. Wśród jego rzeczy znaleziono kilka budzących podejrzenia listów. Jeden z nich zawierał prośbę o pieniądze, inny szantaż. Nie było to jednak nic wyjątkowego w życiu Tadeusza. W związku ze stylem życia, jaki sobie wybrał, o którym jeszcze sobie powiemy, niejednokrotnie musiał sobie radzić z różnego rodzaju atakami, szantażami i wymuszeniami. Zacznijmy jednak od początku, bo Tadeusz Steć, który miał w chwili śmierci 68 lat, miał za sobą długie, aktywne i pełne wydarzeń życie. Urodził się w 1925 roku w Ściance w rejonie lwowskim. Tadeusz był dzieckiem, kiedy ojciec opuścił jego młodziutką matkę. Od tamtej pory jego życie było ciągłą wędrówką z miejsca na miejsce, do czasu aż wiele lat później, bo w latach 60. osiadł w Jeleniej Górze. Razem z matką wyjechał do Warszawy w 1931 roku, gdzie uczył się w prywatnej szkole podstawowej, a w 1937 roku poszedł do gimnazjum przy niższym seminarium misyjnym ojców franciszkanów w Niepokalanowie. Nie był to przypadek, dwaj bracia jego matki byli zakonnikami, jeden u franciszkanów, drugi u kamedułów. Matka pomagała w jednym z sanatoriów prowadzonych przez franciszkanów, gotowała tam, więc takie środowisko było czymś, co Tadeusz znał od dziecka. Tam w Niepokalanowie zastała go wojna. Udało mu się jednak uniknąć większości wojennych niebezpieczeństw, które czekały wtedy na ludzi na każdym kroku. Pracował dorywczo w Warszawie, głównie w hotelu europejskim, w którym jego matka od lat była pokojówką. Na tajnych kompletach ukończył gimnazjum i w lipcu 1944 roku, na kilka tygodni przed wybuchem Powstania Warszawskiego, zdał maturę. Wybuch Powstania Warszawskiego zastał go jednak na wczasach w Sulejówku. Działania wojenne rozdzieliły go z matką, która była w Warszawie, kiedy wybuchło powstanie. I 18-letni Tadeusz po raz pierwszy został zupełnie sam. O matce żadnych informacji nie miał. Ona trafiła zresztą na roboty do Niemiec, co z trudem udało jej się przetrwać i mieli się odnaleźć dopiero dużo później. Koniec wojny ostatecznie zastał go we Lwowie, a więc już wtedy poza granicami Polski. Musiał więc czekać na repatriację i zaraz po powrocie do kraju wiosną 1945 roku wstąpił do zgromadzenia benedyktynów w Tyńcu, ale jego nowicjat zakończył się już po roku. Do życia zakonnego już nigdy więcej nie próbował wracać, do tego z jakich powodów, to jeszcze dojdziemy. W 1946 roku Steć postanowił iść na studia. Co do tego, co studiował, to zdania są podzielone. Jedni mówią, że psychologię, inni, że historię i etnografię. Była też wersja, że filozofię. Wszyscy biografowie są jednak zgodni, że studiował na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Humanistycznym. I w zasadzie to, na jakim kierunku był, i tak nie miało większego znaczenia, bo studiami zanadto się nie przejmował i chyba nie zaliczył na tych studiach ani jednego egzaminu, choć spokojnie mógłby je ukończyć, bo zdolności mu nie brakowało. Możliwe, że chodziło mu głównie o to, żeby nie wzięli go do wojska i przez pewien czas mu się to udawało. Po mniej więcej roku przyjechał na Dolny Śląsk, gdzie osiedliła się już po powrocie z wojennej tułaczki jego matka i jej siostra. W tamtym czasie zaczął już interesować się górami, zarówno chodzeniem po górach, jak i ich historią. Na początku te wędrówki miały charakter bardziej towarzyski, były sposobem na spędzanie czasu z innymi młodymi chłopakami, tam gdzie nikt nie mógł ich zobaczyć. Mieszkając z matką i ciotką w małym domku, nie miał za bardzo gdzie urządzać takich spotkań. A wkrótce, trochę mimochodem, turystyka górska przerodziła się w jego największą pasję, a następnie stała się sposobem na życie. Na studia już nie wrócił. Pod koniec lat 40. podczas swoich włóczęg po okolicznych górach trafił na opuszczony budynek w Rudawach Janowickich. W tamtych czasach takich pustostanów było w tej okolicy wiele. Ten, który Steć wypatrzył, wydawał się jednak idealny na schronisko górskie. Budynek został wzniesiony w 1823 roku. Był to drewniany domek myśliwski w stylu tyrolskim. Jeszcze w XIX wieku funkcjonowała tu gospoda. Później w międzywojniu utworzono schronisko o nazwie Szwajcarka, które oczywiście w czasie wojny nie funkcjonowało, no a po wojnie tym bardziej. Steć doprowadził do tego, że w 1950 roku budynek przejęło PTTK, którego członkiem został rok wcześniej. Tadeusz budynek wyremontował, urządził w nim schronisko Szwajcarka i został jego kierownikiem, a jego matka i ciotka pracowały tam razem z nim. Schronisko stoi w tamtym miejscu i funkcjonuje do dziś. Może natraficie na nie podczas swoich górskich wędrówek. Przez kolejne lata sprawował różne funkcje z ramienia PTTK, był kierownikiem kolejnych ośrodków zarządzanych przez PTTK, brał udział w wytyczaniu nowych szlaków, organizował kursy dla ratowników i przewodników sudeckich, a także sporo publikował w różnych czasopismach o tematyce krajoznawczej, historycznej i turystycznej. Napisał również kilka książek o tej tematyce. Nie będę wymieniać wszystkiego, czym się zajmował, bo jest tego naprawdę sporo. Reasumując, można powiedzieć, że był postacią bardzo barwną, takim przewodnikiem, którego słuchało się z zainteresowaniem, który opowiadał o rzeczach, o których nie można się było dowiedzieć właściwie od nikogo innego. Miał ogromną wiedzę, opowiadał ze swadą, poczuciem humoru. Bywał też zadziorny, czasem trochę ordynarny. Z wiekiem opowiadał coraz bardziej sprośne żarty. Nie każdemu jego sposób bycia musiał odpowiadać. Ci, którzy go znali, choć dostrzegali u niego wiele zalet, przyznawali też, że był apodyktyczny, zazdrosny o sukcesy innych. Zachowywał się tak, jak gdyby on jedyny miał prawo do pisania książek o Sudetach i występowania w roli eksperta od tej tematyki. Uwielbiał ośmieszać i poniżać tych, którzy próbowali mu dorównać, wytykając im błędy i potknięcia, choć jego opowieści też nie były od nich wolne i niejednokrotnie podczas swoich wykładów bywał chaotyczny, mylił nazwiska i daty, którymi uwielbiał sypać. Ogólnie można powiedzieć, że nie był typem dobrotliwego dziadka, co można byłoby przypuszczać patrząc dzisiaj na jego zdjęcia, ale na pewno zapadał w pamięć, był charyzmatyczny i umiał ciekawie opowiadać. Jednak dlaczego ktoś miałby mordować przewodnika górskiego? Są takie sprawy, w których nie ma właściwie żadnych pomysłów na to, gdzie szukać sprawcy. Bo ginie ktoś idealnie przeciętny, kto nie miał wrogów, wiódł zwyczajne życie, nikt nie zwracał na niego większej uwagi, i nie ma się czego chwycić. Zabójstwo Tadeusza Stecia jest odwrotnością takich spraw. Tu zginęła osoba znana w różnych kręgach, ktoś, kto miał kontakty w różnych środowiskach, ktoś, kto z jednej strony miał spory kapitał, który mógł być atrakcyjny dla włamywacza, z drugiej strony prowadził dość ryzykowny tryb życia. Do tego w Polsce trwała transformacja ustrojowa, zmieniał się układ sił politycznych, posiadanie pewnych informacji mogło się okazać bardziej niebezpieczne niż dawniej. Czy Steć mógł takie informacje posiadać? W tej sprawie pojawia się tyle wątków, że trzeba je omówić po kolei. Nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że pierwszą hipotezą, jaką przyjęła policja, był motyw rabunkowy. To najprostszy motyw, który bardzo często okazuje się jednak słuszny. Świadczyło za tym splądrowanie mieszkania przewodnika, a także jego reputacja. Bo w okolicy ulicy Orlej i nie tylko wszyscy wiedzieli, że mieszkanie Stecia jest niczym bajeczny sezam pełen skarbów. Mężczyzna był kolekcjonerem, zbierał znaczki, dzieła sztuki, cenne wydania, unikatowe książki, różne antyki. Traktował to jako zajawkę, ale też jako lokatę kapitału. Lata 90. to czas szalejącej inflacji. Pieniądze szybko traciły na wartości, więc zainwestowanie ich w coś, co tej wartości nie traci, było tak naprawdę rozsądną strategią. Poza tym jego praca wiązała się z aktywnością fizyczną, więc z wiekiem coraz trudniej mu było ją wykonywać. Emerytury w Polsce, no to wiadomo, bez szału, także zabezpieczał się na przyszłość. No ale ta przyszłość już nie nadeszła. Steć miał też dość oldschoolowe podejście do pewnych spraw. Na przykład nie miał w domu telefonu i nie chciał go mieć. Uważał, że tylko by mu przeszkadzał. Pieniądze latami trzymał w książkach zamiast w banku i miał tych pieniędzy całkiem sporo, o czym czasem przekonywał się ktoś, komu z roztargnienia pożyczył książkę, nie sprawdzając wcześniej, czy nie ma w niej jakichś nadprogramowych zakładek. Plotki o jego bogactwie krążyły więc po całej okolicy, też trochę na jego własne życzenie, bo Steć miał głupi zwyczaj chwalenia się workami z obcą walutą podczas różnych imienin, jak już miał trochę w czubie. Czyżby więc na którejś z tych imprez był ktoś, kto postanowił, może nawet wiele lat później, ograbić swojego znajomego? Może ktoś się znalazł ostatnio w trudnej sytuacji finansowej czy w ogóle życiowej i potrzebował szybko zdobyć dużą sumę pieniędzy i to było jedyne, co mu przyszło do głowy. Faktem jest, że na początku lat 90. Steć ostatecznie założył sobie konto w banku, dzięki czemu mógł, jak sam mówił, żyć z procentów. Ale może ten, kto przyszedł, żeby go okraść, o tym nie wiedział i liczył na znacznie większy łup. Brak śladów włamania, przykryta twarz, fakt, że Steć chwalił się swoim znajomym z zachomikowanymi oszczędnościami, wskazywały na to, że przewodnika zabił ktoś, kto go znał. Również dlatego, że mężczyzna nie wpuściłby do środka nikogo obcego, szczególnie późnym wieczorem, bo ustalono, że do zbrodni doszło w nocy z 11 na 12 stycznia po godzinie 22. W ogóle chyba mało kto otwiera drzwi obcym ludziom o takiej porze. A Steć, którego ostrożność przechodziła już od pewnego czasu w swego rodzaju obsesję, z pewnością by tego nie zrobił. W ogóle tylko nielicznym pozwalał wchodzić do środka i jak nie był z kimś umówiony, to potrafił w ogóle nie otwierać drzwi. Policja przyjęła więc, że sprawcą zbrodni był ktoś z otoczenia przewodnika, co zawężało krąg podejrzanych mniej więcej do wszystkich mieszkańców Sudetów. Początek lat 90. był, jak wiadomo, w Polsce czasem mało bezpiecznym, mówiąc oględnie. Napady włamania zdarzały się bardzo często, a Jelenia Góra, jak już sobie powiedzieliśmy, nie jest grzecznym i spokojnym małym miasteczkiem. Tadeusz Steć, widząc jaki mamy klimat, zaczął się trochę obawiać. Przez lata z jakiegoś powodu nie chciał powierzyć pieniędzy bankom, może na skutek wojennych doświadczeń, kiedy to ludzie potracili pieniądze trzymane w bankach, może z innych przyczyn. W każdym razie upierał się, żeby mieć wszystko w mieszkaniu. Z czasem zaczął przez to popadać w lekką manię prześladowczą. Opracował specjalną procedurę otwierania drzwi. Zawsze pytał tego, kto do niego przychodził, czy jest sam. Kazał mu się odsunąć od drzwi, potem zapalał dodatkowe światło na klatce, do którego włącznik miał w swoim mieszkaniu i dopiero po pomyślnym przejściu weryfikacji można było wejść do środka. I robił tak nawet wówczas, gdy już większość swojego majątku zdecydował się zdeponować w banku. Pewien problem stanowi też kwestia, ile pieniędzy tak naprawdę zginęło, bo w mieszkaniu Stecia panował bałagan i tylko częściowo było to winą mordercy. On miał bardzo dużo rzeczy w dość małym mieszkaniu, co zawsze utrudnia utrzymanie porządku. Był też już starszym facetem, więc nie miał aż tak dużo siły. Mieszkał sam, co też daje mniejszą motywację do utrzymania porządku. W związku z tym technikom kryminalistycznym i ogólnie policjantom trudno było się zorientować, co mogło zginąć. Nie było opróżnionego sejfu czy jakiejś opróżnionej półki. Nikt nie wiedział dokładnie, ile czego miał w domu Tadeusz Steć i gdzie dokładnie to mogło być schowane. Nie dało się oszacować, ile dokładnie gotówki zabrano z mieszkania, czy było tam coś ponad te pobrane z banku pieniądze. Nie było pewności, czy nie zginął jakiś przedmiot, bo faktycznie w mieszkaniu zostało mnóstwo cennych rzeczy, które nie były w żaden sposób skatalogowane. Wyglądało jednak na to, że morderca się nimi nie interesował, co ma sens. Steć kolekcjonował unikatowe przedmioty, białe kruki, które w razie czego mogły łatwo naprowadzić na mordercę. Spieniężenie ich byłoby bardzo ryzykowne, gotówka była pod tym względem o wiele pewniejsza. Ale ile tej gotówki zniknęło z mieszkania przy Orlej? Czy faktycznie była to jakaś ogromna suma, czy może wcale nie? Tego policja nie była w stanie ustalić. Nie było też pewności, czy nie chodziło o jakiś konkretny dokument albo konkretny przedmiot, którego nieobecności nikt nie był w stanie stwierdzić. Niezależnie od tego, co ostatecznie miało okazać się motywem zbrodni, jedno było pewne. Nocny gość Tadeusza musiał przejść jego weryfikację. A więc nie mógł być przypadkową osobą, tylko kimś znajomym, kimś, kogo Steć prawdopodobnie oczekiwał. Ci, którzy znali zwyczaje Stecia, podejrzewali, że mógł to być jeden z jego licznych kochanków. Bo ważnym tropem w tej sprawie był motyw homoseksualizmu Stecia. Według słów jednego z przyjaciół przewodnika, który wypowiedział się w programie Listy Gończe na TVP Info, Steć był wręcz wojującym gejem. Choć może nie w takim znaczeniu, jak dziś byśmy to sobie wyobrażali, ale nawet w PRL-u ze swoją orientacją się nie krył. Co nie znaczy, że opowiadał o niej każdemu na ulicy, ale znajomi sąsiedzi wiedzieli. W książce Legenda Sudetów Tadeusz Steć zostaje wręcz określony mianem króla gejów karkonoskich. Jego poglądy były przy tym dość radykalne. Uznawał homoseksualnych mężczyzn za, można powiedzieć, najwyższą formę życia. Uważał, że to dzięki gejom rozwinęła się cywilizacja, że to oni najlepiej pracują, są inteligentniejsi od mężczyzn heteroseksualnych. O kobietach nawet nie wspominając, bo Steć kobiet nie szanował, czuł do nich wręcz odrazę, wyrażał się o nich wulgarnie i wcale nie krył się z tym, że uważa je za gorsze od mężczyzn, jak wspomina w swojej książce Stanisław Jawor. To właśnie homoseksualizm był prawdopodobnie powodem, dla którego Tadeuszowi ostatecznie nie pozwolono kontynuować nowicjatu u benedyktynów. Mówi się, że szczególnie kiedyś, w czasach przedinternetowych, zanim pojawiły się aplikacje randkowe dla gejów, to był częsty sposób młodych mężczyzn o homoseksualnych skłonnościach, żeby poznać kogoś podobnego do siebie. Mniej lub bardziej świadomie. Te osoby, dla których było to główną motywacją, ostatecznie zwykle nie zostawały księżmi czy zakonnikami, odpadały po roku albo po dwóch, ale za to zawierały nowe znajomości. I był to bezpieczniejszy sposób niż na przykład jakieś podejrzane speluny czy krzaki w parku. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, nie wiem, czy to był naprawdę taki powtarzalny proceder, czy raczej sytuacje, które należy uznać za wyjątkowe. Nikt oficjalnie takich badań nie prowadził, natomiast brzmi to całkiem prawdopodobnie i z takimi opiniami można się spotkać. Sam Steć, pytany przez znajomych, mówił dość lakonicznie, że podczas nowicjatu ujawniły się jego skłonności. Trudno powiedzieć, co to znaczyło w praktyce, ale ostatecznie nie ma to większego znaczenia. Jednak dla chłopaka, który od bardzo wczesnych lat widział siebie w klasztorze wzorem swojego wuja, który zastępował mu do pewnego stopnia ojca, zamknięcie się tej drogi musiało być sporym ciosem, szczególnie, że jego głęboko religijna matka też marzyła o tym, żeby jej syn został duchownym, więc było to dla niej wielkim rozczarowaniem. Możliwe, że w tamtym momencie sam do końca nie rozumiał swoich skłonności, musiał od nowa wymyślić, co tak naprawdę chce robić w życiu. Jego późniejszy styl życia nie mógł jednak bardziej odbiegać od tradycyjnego katolickiego modelu rodziny. Tadeusz Steć utrzymywał wiele luźnych relacji homoseksualnych. Mam na myśli, że nie był chyba nigdy w stałym związku, i to jeszcze monogamicznym, tylko spotykał się z wieloma mężczyznami. Głównie młodszymi. Nie jest też niczym zaskakującym w tym środowisku, że jak starszy pan lubi młodych chłopaków, to za to upodobanie przeważnie musi płacić. Czy to dosłownie w gotówce na zasadzie zapłaty za usługę, czy też w formie jakiejś bardziej długoterminowej pomocy finansowej w utrzymaniu, opłaceniu studiów, samochodu, czy czego tam kto potrzebuje. Steć był właśnie takim daddym. W okolicy wiadomo było, że jak jakiś chłopak potrzebuje kasy, to u niego można szybko ją zarobić. Sam przyznawał, że z tego powodu często miewa do czynienia z chłopakami z półświatka lub przynajmniej z jego pogranicza, bo to głównie takie osoby decydowały się na płatny seks ze starszym facetem. Osoby liczące na szybki, łatwy zarobek, pozbawione zahamowań, zdesperowane, niejednokrotnie uzależnione. Niejednokrotnie Steć miał przez to różne nieprzyjemności, ataki, pobicia, kradzieże, próby włamania, których nie zgłaszał, bo to, co się działo w jego mieszkaniu jeszcze za czasów PRL-u było nielegalne. Być może ten, kogo wpuścił tamtej nocy Tadeusz, nie zamierzał robić tego, czego ten od niego oczekiwał. Może tylko udawał, że jest zainteresowany taką transakcją wymienną, a w rzeczywistości od początku planował obrabować starszego mężczyznę. Był w końcu łatwym łupem, sam w środku nocy, nie do końca już sprawny fizycznie, w mieszkaniu wypchanym banknotami. Tych scenariuszy mogło być więcej. Może między mężczyznami doszło do kłótni, może coś poszło nie tak. Ale jeśli to nie było zaplanowane, to czemu młotek był owinięty bandażem? Jedynym sensownym wytłumaczeniem wydaje się, że gość Stecia przyniósł go ze sobą i owinął go na czas transportu, żeby, nie wiem, nie przedziurawił torby, żeby jakoś zamaskować, jak go będzie niósł. Ale raczej nie może być tu mowy o przypadku. Idąc tym tropem, można trafić też na bardziej mroczne przypuszczenia, a mianowicie takie, że Steć utrzymywał też kontakty seksualne z nieletnimi, że był zapraszany do szkół, żeby wygłaszać pogadanki o historii regionu, a tam wynajdował sobie chłopców, którzy później odwiedzali go w domu. Oczywiście pytanie, czy przypadkiem ten trop nie wiązał się bardziej z takim przeświadczeniem, które pokutowało w naszym społeczeństwie bardzo długo i bardzo długo było orężem wyciąganym bardzo chętnie przeciwko gejom, że jak ktoś jest homoseksualnym mężczyzną, to na pewno molestuje dzieci. Takie mądrości ludowe, które dzisiaj już chyba nie są traktowane poważnie, ale w czasach, kiedy toczyło się to śledztwo, pewnie jeszcze były. W przypadku Stecia coś jednak mogło być na rzeczy. Są wspomnienia różnych jego znajomych mówiące o tym, że w jego mieszkaniu bywali bardzo młodzi, nieletni chłopcy, że Steć lubił stawiać się w roli ich mentora, mecenasa. Wcale się z tym zresztą nie krył przed znajomymi. Mówił, że wprowadza ich w życie, pokazuje dobre wzorce. Pokazywał im też filmy pornograficzne na wideo. Miał ich sporą kolekcję, podobnie jak różnych innych erotycznych materiałów. Przemysław Semczuk, który opisał historię Stecia w książce Tak będzie prościej, mówił o pogłoskach, jakoby istniały podejrzenia, iż chłopcy z pobliskiego liceum planowali napad na Stecia. Inni twierdzili, że chodziło o zemstę jakiegoś wykorzystywanego 20 lat wcześniej dzieciaka. Akta sprawy nie potwierdzają tych rewelacji. Policja nie trafiła na potwierdzenie przypuszczenia, że Steć molestował niepełnoletnich. Nie dotarła do jego ofiar. Owszem, przychodzili do niego podobno żołnierze, no ale żołnierze są dorośli. Przychodzili też różni inni młodzi mężczyźni, ale robili to dobrowolnie, świadomie i byli pełnoletni. W aktach sprawy nie ma śladu, żeby ten wątek był badany. Semczuk twierdzi, że dowiedział się od byłego milicjanta, że stało się tak pod wpływem nacisków osób mieszkających w tej okolicy. Podobno wśród uwiedzionych przez Stecia chłopaków byli synowie różnych wpływowych ludzi, którzy nie chcieli, by ich dzieci łączono z tą sprawą, nie chcieli, żeby ich nazwiska figurowały w aktach. Tylko znowu, jest to opinia, której nie da się zweryfikować. Ten wątek pojawia się również w książce Legenda Sudetów. I tu też skłonności Stecia do dzieci, bo 12-13-letni chłopcy to są dzieci, są podane jako coś niebudzącego wątpliwości. To, co opisuje w swojej książce Legenda Sudetów Jawor, brzmi dla mnie jak podręcznikowy grooming. Zresztą ocencie sami, czytam. Kiedyś pozwoliłem sobie zażartować z jego poczynań w kontaktach z podchorążymi ze szkoły oficerskiej. Steć się oburzył. Przyjdź i popatrz, jak ja z nimi postępuję. Żadnego chamskiego picia alkoholu do opadłego, żadnego wymuszanego seksu. Siedzimy, sączymy dobre wino, opowiadam im o kulturze wyrobu tego trunku i słuchamy muzyki. Opowiadam im o kompozytorach, o rodzajach muzyki albo o starożytnych miastach i historii cywilizacji. Gdzie oni mogą się tego dowiedzieć? No gdzie? No dobrze, a potem... Steć machnął ręką i dodał, uśmiechając się lubieżnie. Świnduch jesteś. I rzeczywiście tak było. Naprawdę starał się, by odwiedzający go młodzi ludzie wynosili z tych spotkań wiedzę o kulturze i dla dobra jego imienia należy napisać, że w kilku przypadkach to mu się udało. Świadczy o tym korespondencja prowadzona z kilkoma chłopcami, których poznał na prelekcjach, na koloniach lub w szkołach, kiedy mieli po 12-13 lat. Znalezione listy świadczą, że te kontakty trwały często 8 i więcej lat. Nawet po założeniu przez nich rodzin. Listy, które przeglądałem po jego śmierci w muzeum, wówczas okręgowym w Jeleniej Górze, świadczą dobrze o korzystnych zmianach w umysłach ich autorów.
Sądząc po tonie, w jakim pisze o tym wszystkim Jawor, w tamtych czasach i w tamtym środowisku nie traktowano tych nadużyć z należytą powagą. Było to bardziej powodem do żartów, złośliwości. O jakichkolwiek próbach wyciągnięcia konsekwencji prawnych nie było mowy. Jawor dodaje, że w późniejszych latach wywierano jakieś naciski na koło przewodników sudeckich, żeby odsunąć Stecia od dawania prelekcji w szkołach. Wszystko to były jednak naciski nieoficjalne. Nigdy nie cofnięto mu pozwolenia na pracę z młodzieżą, nie było żadnych konsekwencji prawnych. Tyle tylko, że w pewnym momencie przestano go angażować do pracy ze szkołami. On sam nie tylko na tym nie stracił, ale i zyskał, bo w latach 70. i 80. pracował już właściwie tylko przy grupach z Niemiec, co w krótkim czasie uczyniło go bardzo bogatym człowiekiem. Jeśli tak rzeczywiście było, to pokazuje to tylko, jak wielkim tabu było w tamtym czasie molestowanie nieletnich i nie tylko w kościele. Takie osoby były chronione. Zmowa milczenia panowała wokół tego tematu w wielu środowiskach. Oczywiście trzeba mocno podkreślić, że wszystkie informacje na ten temat pochodzą od osób trzecich. Nigdy oficjalnie nie oskarżył Stecia żaden poszkodowany. Opieramy się na opiniach pojawiających się w dość hermetycznym środowisku, w którym Stecia wszyscy znali i zapewne nie wszyscy kochali. Mówią o tym jego znajomi, sąsiedzi, ci, którzy coś słyszeli. Dlatego przy tych oskarżeniach na wszelki wypadek trzeba postawić znak zapytania. To jednak dopiero początek potencjalnych motywacji zbrodni. Próby wyjaśnienia tajemnicy jego śmierci prowadziły w najbardziej zaskakujących kierunkach i jednym z bardziej sensacyjnych tropów był rzekomy udział Stecia w przejęciu hitlerowskiego archiwum w 1945 roku. Ten wątek jest prawdopodobnie od początku do końca zmyślony, ale opowiem Wam o nim, bo jest fascynujący. Chodzi o akcję w Radomierzycach, która sama w sobie jest w ogóle bardzo ciekawą historią, za którą ciągnie się swego rodzaju fatum, czy też może bardziej legendą, bo ta akcja, trzeba dodać, nigdy nie została oficjalnie potwierdzona i informacje o niej funkcjonują trochę jak taka miejska, a raczej wiejska legenda. Trudno ustalić jakieś konkretne źródła, z których te informacje pierwotnie pochodziły. Były to jakieś plotki wynikające z obserwacji miejscowej ludności, no a później już zaczęły żyć swoim życiem jak to plotki. Opowiem więc w skrócie taką obiegową wersję tej historii, zaznaczając, że tak naprawdę nie mamy potwierdzenia, że cokolwiek z tego się naprawdę wydarzyło. Radomierzyce, a po niemiecku Radomeritz, to wieś na południe od Zgorzelca, która dziś znajduje się na polsko-niemieckiej granicy. Przed wprowadzeniem strefy Schengen było tu przejście graniczne. W rzeczywistości jest to maleńka miejscowość, w której żyje niewiele ponad 300 osób, a jednocześnie lista zabytków, które można zobaczyć w Radomierzycach, jest całkiem długa, także gdyby w statystykach uwzględnić to, ile zabytków przypada na jednego mieszkańca miejscowości, to Radomierzyce mogłyby prowadzić w takim rankingu. Jednak zabytkiem, który budzi najwięcej emocji, jest barokowy pałac w Radomierzycach, wybudowany na początku XVIII wieku. Jego fundatorem był Joachim Zygmunt von Ziegler Kliphausen, który był szambelanem króla Polski Augusta II Mocnego, a wywodził się z miśnieńskiego rodu szlacheckiego von Ziegler Kliphausen. Pałac jest naprawdę imponujących rozmiarów. Do Schönbrunn czy Wersalu może trochę mu brakuje, ale biorąc pod uwagę, że stoi w przygranicznej wiosce mającej 300 mieszkańców z dala od dużych miast, to naprawdę jest okazały. Dawniej w tym miejscu stał zamek warowny otoczony fosą, także pałac znajduje się na sztucznej wyspie. Jako że jego fundator zmarł bezpotomnie, pałac przeznaczył na zakład dla panien, szlachcianek wyznania ewangelickiego, dokładnie 12 panien, no także myślę sobie, że w takim pałacu to one by mogły spokojnie mieszkać całe życie i nigdy się nie widywać. Przyszłe lokatorki musiały jednak spełnić kilka warunków. Przede wszystkim musiały to być kobiety bez własnej winy popadłe w biedę, nie mogły być zamężne, no jak to panny, musiały być wyznania ewangelickiego, a także mieć udokumentowane pochodzenie szlacheckie od 4 pokoleń. Był to więc taki bardzo snobistyczny, luksusowy przytułek dla ubogich. Koncepcja dość ekscentryczna, no ale kto bogatemu zabroni. Ale chyba długo się w tej formie nie utrzymała. Przez kolejne lata pałac służył wielu możnym. Na przykład podczas wojen śląskich był tu zakwaterowany król pruski Fryderyk Wielki. Ale czasy się zmieniły. Utrzymanie wielkich pałaców, szczególnie gdzieś na dalekiej prowincji, stawało się nieopłacalne. Wymagały remontów, modernizacji. A przyszły czasy wojen, kryzysu i mało kto mógł sobie pozwolić na takie wydatki. W czasie II wojny światowej pałacem zainteresowały się niemieckie służby bezpieczeństwa. W 1944 roku okoliczni mieszkańcy zaczęli zauważać wzmożony ruch wokół pałacu. Najpierw Niemcy prowadzili w nim jakieś prace remontowe, budowlane. Następnie na wyspę zjeżdżały ciężarówki, z których wypakowywano skrzynie pełne dokumentów. Jak się później okazało, w pałacu, a właściwie w jednej z jego oficyn znajdującej się poza głównym gmachem, powstało opancerzone pomieszczenie, coś w rodzaju skarbca bankowego, i to tam umieszczono złożone do Radomierzyc dokumenty. Według Jerzego Rostkowskiego były to akta personalne, listy, plany pochodzące przede wszystkim z archiwów wywiadu francuskiego, paryskiego gestapo, a być może także dokumenty belgijskie i holenderskie. Teczki pochodziły z czasów wojny i ostatnich lat przed jej wybuchem. Mogły znajdować się pośród nich również informacje o kolaborantach francuskich i nie tylko francuskich, którzy współpracowali z III Rzeszą. Spekulowano też, że znajdowały się tam informacje o operacjach szpiegowskich, nazistowskich prowokacjach i innych tajnych działaniach, w które zaangażowane były wysoko postawione osoby. Akcję ukrycia archiwum w pałacu na wyspie nadzorował wysoki funkcjonariusz SS, dowódca wywiadu Sicherheitsdienst Walter Schellenberg. Po wojnie informacje zgromadzone w archiwum mogły stać się bezcenną kartą przetargową, mogły zostać wykorzystane w różnych rozgrywkach politycznych, mogły pomóc w werbowaniu agentów, w szantażach. Haki na ważne i mniej ważne osoby z połowy Europy. Przyszłość była niepewna i wysoko postawieni niemieccy funkcjonariusze, którzy zorientowali się już, że III Rzesza wojny nie wygra, szykowali sobie miękkie lądowanie. A dokumenty, cenne informacje czy inne skarby mogły kupić im wolność. A później III Rzesza skapitulowała. W całej Europie zapanował nieopisany chaos, odkrywano stopniowo ogrom nazistowskich zbrodni, próbowano zapanować jakoś nad rozproszoną na skutek działań wojennych ludnością, szykowano akcje przesiedleńcze pomiędzy krajami, które po wojnie zmieniły granice. Po latach wojny panowała ogólna demoralizacja, nędza, głód, ludzie nie mieli gdzie mieszkać, szabrownictwo było na porządku dziennym, grasowały różne grupy bandytów, którzy nie mieli wielkich oporów i jak ktoś im stanął na drodze, to nie przebierali w środkach. W tamtym momencie nikt nie był w stanie nad tym zapanować. Tymczasem informacje o tym, co pod koniec wojny działo się w Radomierzycach, dotarły do formujących się właśnie nowych polskich władz, czy też takich bardziej polsko-radzieckich władz. W czerwcu 1945 roku Wojsko Polskie zaaranżowało tajną akcję. Kilku cywilów i uzbrojonych żołnierzy wyruszyło do pałacu w Radomierzycach z zadaniem wydobycia z kryjówki niemieckiego depozytu i zorientowania się, czy rzeczywiście ma on taką wartość, jak się o tym mówiło. Akcją dowodził Piotr Jaroszewicz, oficer Wydziału Polityczno-Wychowawczego, bardzo szybko awansujący najpierw w strukturach polskich sił zbrojnych w ZSRR, później już Wojska Polskiego. Towarzyszył mu Jerzy Fonkowicz. Choć czy na pewno taka informacja pojawiła się w kilku książkach i w kilku notatkach. Natomiast z dostępnych obecnie informacji wynika, że Fonkowicz do Polski wrócił dopiero w październiku 1945 roku. Pod koniec wojny wpadł w łapance uliczne i trafił na roboty do Niemiec. Obóz pracy, w którym przebywał, został wyzwolony w marcu 1945 roku, a wiadomo, że więźniów z takich obozów nie wypuszczano z dnia na dzień, tylko stopniowo ich zwalniano, żeby nie tworzyć jeszcze większego chaosu, szczególnie, że na początku to jeszcze trwały działania wojenne. Udało mi się odnaleźć jego kartę z obozu przejściowego dla DP-sów i ta karta jest datowana na 19 kwietnia 1945 roku. Co więcej, jest na niej adnotacja ewakuowany do Hamburga 3 albo 13 czerwca 1945 roku. Nie mogę do końca tego odczytać na skanie, to znaczy trójka jest na pewno, ale nie jestem pewna, czy kreska przed nią to ukośnik, czy jedynka. No ale to bez znaczenia, bo i tak w związku z tym jego obecność na początku czerwca w Radomierzycach byłaby bardzo, bardzo, bardzo mało prawdopodobna, żeby nie powiedzieć niemożliwa. Oczywiście dzisiaj dystans z Hamburga na polską granicę można pokonać w kilka godzin, ale wtedy to była wielka wyprawa i do przekroczenia granic trzeba było mieć odpowiednie dokumenty, pozwolenia, których wyrobienie trwało tygodniami. Także jego obecność na początku czerwca w Radomierzycach nie wydaje mi się wiarygodna. Trzecim muszkieterem miał być Tadeusz Steć. Skąd tam się wziął? Do tego jeszcze dojdziemy. Oprócz nich było tam kilka osób znających niemiecki i francuski, osób, które pomagały w odczytywaniu i segregowaniu dokumentów. Przybysze segregowali, tłumaczyli, przeszukiwali dokumenty. Podobno Jaroszewicz odłożył sobie część z nich do pudełka, które gdzieś wywiózł. Prace trwały nadal, kiedy nagle przed pałac zajechali żołnierze radzieccy. Jaroszewicz próbował z nimi rozmawiać, ale nic to nie dało. Rosjanie natychmiast spakowali wszystkie dokumenty, które były w skarbcu, kazali Polakom się nimi więcej nie interesować, po czym całe archiwum trafiło do Związku Radzieckiego. No a wiadomo, że jak coś tam trafiało, to zwykle później słuch o tym ginął. No ale zostało jeszcze to jedno pudełko, które wcześniej zabrał Jaroszewicz. Pudełko, o którym nie wiedzieli przynajmniej jeszcze wtedy radzieccy żołnierze i którego dalsze losy pozostają nieznane. Niektórzy mówili, że podzielili się nimi właśnie Jaroszewicz, Wonkowicz i Steć. Ten wątek biografii Stecia gdzieś tam już wcześniej przewijał się w opowieściach jego znajomych, jego samego, ale na szerszą skalę zaistniał w książce Henryka Piecucha, który znał Stecia i który zresztą przyznał później się do tego, że jego obecność przy tej operacji wymyślił. Steć nieraz bywał w Radomierzycach, nic dziwnego, jako poszukiwacz skarbów i miłośnik historii regionu musiał interesować się też historią pałacu. Możliwe, że sam lubił sugerować oprowadzanym wycieczkom, że miał coś wspólnego z jego tajemnicami, żeby uczynić siebie bardziej atrakcyjnym dla słuchaczy. Teza, że akurat ci trzej mężczyźni byli obecni w Radomierzycach, stała się gorącym newsem, bo wszyscy trzej panowie zostali w latach 90. zamordowani w niewyjaśnionych okolicznościach. No i pojawiły się podejrzenia, że mogą chodzić jakieś dokumenty, które w tamtym czasie zabrali, schowali, ukrywali u siebie przez wszystkie te lata i że były to dokumenty, które obciążały kogoś. O zabójstwie Piotra Jaroszewicza, a tak naprawdę małżeństwa Jaroszewiczów, bo razem z nim zginęła jego żona, większość ludzi w Polsce chyba słyszała, są książki, podcasty, programy dokumentalne. Nie będę więc poświęcać czasu, żeby tę sprawę przybliżać, bo nie da się też tego zrobić tak na szybko. Materiałów jest mnóstwo. Zwrócę więc tylko uwagę na kilka punktów wspólnych z zabójstwem Stecia. Piotr Jaroszewicz, zasłużony działacz komunistyczny, został zamordowany w swoim domu w Warszawie 1 września 1992 roku, a więc zaledwie kilka miesięcy przed zabójstwem Tadeusza Stecia. Ofiary były torturowane, a mieszkanie przeszukane. Nie zginęły żadne cenne przedmioty, których nie brakowało w domu. Za to ktoś przeszukał dokumenty w gabinecie Jaroszewicza. No i oczywiście pozostawało pytanie, czego takiego szukał. Wyglądało na to, że szukał czegoś konkretnego. Przez wiele lat sprawa pozostawała nierozwiązana. Były aresztowania, proces, ale ostatecznie nikt nie został uznany winnym zabójstwa. Wydawało się, że ktoś tam gdzieś zakulisowo działa, żeby ta sprawa pozostała niewyjaśniona. Zwracano m.in. uwagę na wojenną przeszłość Jaroszewicza i to, co działo się zaraz po wojnie. Mógł mieć dostęp do tajnych dokumentów kompromitujących różne ważne osoby. Papierów, które mogły udowodnić kolaborację z Niemcami, tym, którzy nigdy oficjalnie się do tego nie przyznali. Albo coś, co dotyczyło zrabowanych przez nazistów skarbów. No i tego typu sensacje XX wieku. Spekulowano, jakie to mogły być dokumenty, ale oczywiście niczego pewnego nie było wiadomo. Całkiem niedawno sprawa trafiła znowu do sądu. Z tego, co wiem, to w chwili, kiedy to nagrywam, jeszcze nie została rozstrzygnięta. Proces trwa, ale sprawa może się w najbliższym czasie rozstrzygnąć. Ta najbardziej prawdopodobna wersja, która teraz jest rozpatrywana, jest taka, że to był po prostu motyw rabunkowy, bez żadnych politycznych podtekstów i że jego sprawcami był tak zwany gang karateków. Ale to są ustalenia ostatnich lat. No a tamte podobieństwa dawały do myślenia. Szczególnie, że trzeci z mężczyzn został zamordowany kilka lat później, 7 października 1997 roku. W swoim domu w Konstancinie zginął Jerzy Fonkowicz. Były generał Brygady Ludowego Wojska Polskiego. W latach 60. zaczął też pisać książki. Przed śmiercią był torturowany, jego mieszkanie przeszukano. Przeszłość Fonkowicza była bardzo bogata, prawdopodobnie jeszcze przed wojną był sowieckim agentem. Tę działalność kontynuował też w czasie wojny, między innymi denuncjując działaczy podziemiakowskiego Niemcom. Był podobno pochodzenia żydowskiego. Możliwe, że właśnie to pochodzenie sprawiło, że w 1968 roku na fali antysemickiej czystki został z wojska zwolniony, ale później wciąż radził sobie całkiem nieźle, został w Polsce, wydawał książki, interesował się Skandynawią i to głównie o niej pisał. Podczas włamania z jego domu zginęło trochę starodruków, broń i dokumenty. Dom został przetrząśnięty. Kilka miesięcy później aresztowano 6 pospolitych przestępców, którzy już wcześniej dokonywali podobnych napadów. 2 z nich w międzyczasie się wykruszyło. Tam podobno były jakieś dziwne okoliczności. Nie było wiadomo do końca, co się z nimi stało po tym, jak zostali zwolnieni. A 4 pozostałych w końcu uniewinniono. Jedną z przyczyn były błędy popełnione podczas zbierania materiału dowodowego. Do dziś nie ustalono w tej sprawie wiele więcej. Możliwe zresztą, że policja miała właściwych sprawców, tylko dzięki błędom proceduralnym udało im się wybronić. Trudno powiedzieć. Szczerze mówiąc, sama chętnie bym uwierzyła w tę historię, bo jest prawdziwie filmowa, kryminalna i idealna na powieść. I gdyby w czasie akcji w Radomierzycach Tadeusz Steć był tym, kim 20 czy 10 lat później, być może łączenie go z akcją miałoby sens. Ale w 1945 roku Steć był 19-latkiem, który wstąpił do klasztoru w Tyńcu. O historii i topografii Sudetów nie wiedział jeszcze nic. Jego matka i ciotka dopiero później miały za radą swojego brata przenieść się do Jeleniej Góry, by rozpocząć tam nowe życie. A Steć dołączył do nich dopiero około roku 1946. Nie miał jeszcze żadnych kontaktów w tych rejonach, nie służył w wojsku. Dużo później otrzymał powołanie do wojska, po tym jak rzucił studia. Ale jakoś udało mu się załatwić, żeby ostatecznie do tego wojska nie pójść. I było to zresztą w 1949 roku, czyli długo po tym, jak w Radomierzycach znaleziono niemieckie dokumenty. W czerwcu 1945 roku żołnierzem nie był. W jakim celu akurat jego mieliby sobie wziąć do pomocy Jaruszewicz i Fonkowicz, którzy w tamtym czasie mieli już bogatą komunistyczną i wojskową przeszłość, abstrahując od tego, że Fonkowicza też tam nie mogło być, bo był w Hamburgu. Steć w tamtym czasie nie pełnił żadnych funkcji w żadnej instytucji. Jego karta repatriacyjna została wydana 30 kwietnia 1945 roku, a 6 maja Steć dotarł do Polski i wstąpił do Benedyktynów. Nie ma tu za bardzo czasu na poszukiwania skarbów z Piotrem Jaruszewiczem. Trudno zresztą znaleźć w ich biografiach jakiś punkt wspólny, w którym mogli się w ogóle spotkać przed 1945 rokiem, a co dopiero mówić o nawiązaniu współpracy. Później tak, prawdopodobnie jako przewodnik górski Steć mógł poznać Jaroszewicza. Jako słynna postać Sudetów był nieraz angażowany przez lokalne władze do odprowadzania różnych komunistycznych dostojników, którzy przyjeżdżali w te strony z oficjalnymi wizytami. Przy okazji takich wizytacji mógł zetknąć się z Jaroszewiczem, ale przed 1945 rokiem jest to bardzo mało prawdopodobne. Przede wszystkim należałoby się jednak zastanowić, dlaczego w ogóle ktoś by sobie miał zadawać trudu, żeby likwidować świadków 50 lat po tych wydarzeniach, kiedy większość ludzi, których dotyczyły dokumenty z archiwum, albo już nie żyła, albo nie pełniła żadnych istotnych funkcji w polityce międzynarodowej czy krajowej, kiedy oni sami nie zajmowali już żadnych wysokich stanowisk i byli sędziwymi panami dożywającymi swoich lat na emeryturze. Jeśli świadkowie akcji nie zostali uznani za zagrożenie w latach 40. czy 50. i nikt wtedy nie próbował ich zlikwidować, to czemu nagle uznano ich za niebezpiecznych w latach 90.? Jaka informacja po 50 latach mogłaby być aż tak ważna? Pomijając fakt, że jak się prześledzi biografię tych trzech panów, to tak naprawdę tylko Jaroszewicz mógł się wtedy tam znaleźć. Zresztą kolejną istotną kwestią jest to, że nawet zabójstw Jaroszewicza i Fonkowicza nie dało się nigdy oficjalnie połączyć. Zwracano uwagę na podobieństwa między nimi, ale nic poza tym. A jeśli jakieś dokumenty przechowywane w domach dwóch byłych oficerów faktycznie komuś zagrażały, to raczej dotyczyły one nieco nowszej historii Polski i działalności obu panów w PRL-u. Lista konfidentów Gestapo z Francji z czasów II wojny światowej wydaje się mimo wszystko trochę zbyt powieściowym motywem, już prędzej właśnie jakaś lista tajnych współpracowników z lat 80. Tak naprawdę tym, co łączyło te trzy historie, mógł być po prostu fakt, że wszyscy trzej byli zamożnymi ludźmi, mniej lub bardziej znanymi, ich nazwiska pojawiały się w różnych publikacjach, nie byli osobami anonimowymi w swojej okolicy, a że były złodziejsko-gangsterskie lata 90., to tacy ludzie po prostu trafiali na radary różnych bandziorów, szukających łatwego zysku, starsi ludzie sami w domu, o których wiadomo, że mieli pieniądze. Natomiast jeśli chodzi o powiązania Stecia z władzami, to był jeszcze jeden wątek, który tu się pojawia, a mianowicie znajomości z wojskowymi, które utrzymywał przewodnik i to nie tylko polskimi, ale też radzieckimi. I niektórzy znajomi Stecia uważają, że właśnie wśród tych znajomości należałoby szukać winnego jego śmierci. Początek lat 90. to czas bardzo ważnej dla polskiej operacji, a mianowicie opuszczenia terenów Polski przez wojska radzieckie, które przebywały tu nieprzerwanie od 1945 roku. Proces opuszczania Polski przez północną grupę wojsk został rozpisany na kilka lat i ostatnie jednostki wyjechały stąd właśnie w 1993 roku. A tak się składa, że Tadeusz Steć miał powiedzmy słabość do mundurów. W jego mieszkaniu przy Orlej bywali żołnierze, zarówno polscy, jak i radzieccy. Trudno powiedzieć, czego to się brało. Możliwe, że z kursów, które prowadził, bo prowadził różne prelekcje dotyczące Sudetów, kursy dla milicjantów, dla żołnierzy, więc możliwe, że w ten sposób takie znajomości pozyskiwał. Być może któryś z tych żołnierzy widział worki z pieniędzmi, którymi w chwilach upojenia chwalił się Steć. Może korzystając z tego, że opuszczał Polskę na zawsze, postanowił zabrać ze sobą trochę na pamiątkę. Gdyby pieniądze ukradł któryś ze znajomych przewodnika, to prędzej czy później zrobiłby z nich użytek, no bo po co kraść pieniądze, a potem z nich nie korzystać. Policja przyglądała się im uważnie, więc taki ruch mógłby zostać zauważony. Co innego, gdyby tym znajomym był jeden z radzieckich oficerów, którzy wyjechali później do Rosji. Takiej osoby policja nie miała już możliwości obserwować. Brzmi to logicznie, choć jednocześnie trudno nie dostrzec w tym takiego mechanizmu, który pojawia się bardzo często w małych społecznościach, w których dochodzi do zbrodni, że mamy tendencję do tego, żeby szukać winnych na zewnątrz. Zawsze mówi się o obcym samochodzie, który gdzieś przejeżdżał, o kimś nieznajomym, kto pytał o drogę, a najlepiej jak gdzieś w pobliżu była budowa, na której pracowali Ukraińcy. Im bardziej obcy i odległy jest sprawca, tym lepiej, bo żadna społeczność nie chce żyć z myślą, że jest wśród nich morderca, że ktoś, kogo znają od dziecka, był zdolny do zbrodni. Zwykle wolimy szukać winnego gdzieś na zewnątrz. No i w tym przypadku, biorąc pod uwagę atmosferę tamtych lat, przełomu, transformacji, takie założenie, że zrobił to radziecki żołnierz, było bardzo na czasie. Wpisywało się w tamte nastroje społeczne, więc nie mówię, że nie mogło tak być, bo oczywiście mogło. Ale chciałam zwrócić uwagę na ten mechanizm, bo on może też przyczyniać się do zbyt szybkiego wyciągania wniosków i zbyt łatwego łączenia ze sobą pewnych faktów. Natomiast te kontakty z wojskowymi natychmiast nasuwają pytanie, czy Steć przypadkiem nie współpracował też z wywiadem polskim, a może obcym. Czy nie był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, nie brał udziału w jakiejś tajnej operacji? Ten wątek też pojawia się wśród teorii dotyczących jego śmierci. Jak ktoś znany zostaje zamordowany w tajemniczych okolicznościach, a szczególnie jeszcze w czasach PRL-u i tuż po, to często pojawiają się podejrzenia, że w jakiś sposób były w to zamieszane władze, wywiad czy inne jakieś tajne okołorządowe służby, bo mógł być niewygodny, mieć jakąś niewygodną wiedzę albo kompromitujące materiały. Czy to było możliwe w tym przypadku? Jeśli chodzi o poglądy polityczne Tadeusza Stecia, to nie były one jakieś takie jasno sprecyzowane. Nie należał do partii, nie należał do ludzi, którzy wychwalają komunizm. Był raczej jednym z wielu w tamtych czasach ludzi, którzy lawirowali jakoś tak, żeby nie podpadać władzom, móc robić swoje, ale i się za bardzo nie angażować w politykę. Jak podczas kursów dla przewodników trzeba było mówić o tym, że ziemie zachodnie były rdzennie polskie, to tak mówił. Jak trzeba było mówić, że Kresy Wschodnie zostały zagrabione przez Polaków, a po wojnie przesunięcie granic przywróciło jedynie należyty porządek, za który należy dziękować Stalinowi, to tak mówił. Nie był opozycjonistą, podchodził do tych kwestii bardzo pragmatycznie, nie miał oporów przed współpracą z lokalnymi władzami, organizowaniem kursów dla milicjantów, dla ZOMO. Miał rozległe znajomości wśród ludzi zajmujących różne wyższe i niższe stanowiska w PRL-owskich władzach i administracji. Traktował to chyba jednak bardziej jako narzędzie. To były czasy, że tylko z takimi znajomościami można było realizować jakieś projekty. Polityka jako taka go nie interesowała. Co nie znaczy, że władze nie interesowały się nim. Tadeusz Steć znał język niemiecki, co sprawiało, że w pewnym momencie większość wycieczek, które oprowadzał, stanowiły wycieczki z Niemiec. Zarówno tych wschodnich, jak i zachodnich. I nie byli to zwykli Niemcy, ale Niemcy ze Związków Wypędzonych. Ci, którzy w tych stronach przyszli na świat lub mieli rodziny, które po II wojnie musiały opuścić swoje domy. Z założenia były to więc osoby budzące pewną nieufność u polskich władz. Były to więc dla przewodników lepiej płatne zlecenia, ale też zlecenia, którymi szczególnie interesowały się służby. A przewodnicy, którzy oprowadzali zagranicznych gości, musieli być zweryfikowani przez służby bezpieczeństwa i byli przez nie wykorzystywani do zdobywania informacji. Nie tylko przewodnicy zresztą. Podobnie było w tamtych czasach w przypadku większości pracowników sektora turystycznego mających do czynienia z gośćmi z zagranicy, chociażby w hotelach czy biurach podróży. Nie zawsze oficjalnie, nie zawsze byli rejestrowani i musieli podpisywać jakieś papiery. Czasem po prostu przekazywali takie informacje w nieoficjalnych rozmowach, podczas towarzyskich spotkań. Byli też obserwowani przez służby, bo potencjalnie stanowili atrakcyjne kontakty dla obcych wywiadów. Steć nie był tu jakimś wyjątkiem. Służby najpierw UB, później SB zainteresowały się nim już w latach 50. Z dokumentów dostępnych w IPN-ie, do których dotarł Stanisław Jan Jawor i które opublikował w swojej książce, wynika, że Steć został najpierw zwerbowany na informatora miejscowej milicji. Do tej współpracy został zmuszony szantażem, co w jego przypadku nie było trudne. Z notatki, która znajduje się w teczce, wynika, że chodziło o jakieś zdjęcia pornograficzne i groźbę kompromitacji przy ich wykorzystaniu. Kilka lat później zainteresowało się nim również UB i z raportów cytowanych we wspomnianej już przeze mnie książce wynika, że służby były ze współpracy z nim zadowolone. Między innymi przyczynił się do schwytania i uwięzienia trzech osób, które próbowały uciec z Polski w 1956 roku. No, z dzisiejszej perspektywy nie brzmi to jak powód do dumy. Steć z racji swojego charakteru nie był jednak zdyscyplinowanym i pokornym współpracownikiem. Potrafił się zbiesić, ale też chyba wiedział, kiedy mógł to zrobić bez szkody dla siebie, kiedy jego pozycja i jego znajomości były na tyle mocne, że mógł odmówić współpracy. Ale wiadomo, że w PRL-u to czasem była sinusoida. Towarzysze podgryzali się wzajemnie, walczyli o zwiększenie swoich wpływów, jednych się pogrążało, inni zajmowali ich miejsce. I tak było od tych najwyższych stanowisk aż do samego dołu. Więc Steć raz mógł się wykręcić, prosząc o pomoc wysoko postawionych znajomych, a raz nie. Trzeba też powiedzieć, że prawdopodobnie tajnych współpracowników obserwujących Stecia i donoszących na niego do SB było znacznie więcej niż ludzi, na których donosił on sam. W latach 60. był cały czas inwigilowany. Ponowne zmuszenie go do współpracy nie było szczególnie trudne. Z racji jego stylu życia nie trudno było zebrać na niego haki. Dzięki obserwacji wiedzieli, że podczas swoich wystąpień raczej nie głosi poglądów antypaństwowych, czasem tylko opowiadał jakieś kawały o towarzyszu Wiesławie, ale były to raczej nieszkodliwe kawały, dlatego mógł dalej uczestniczyć w różnych spotkaniach w szkołach, wygłaszać pogadanki, bo to, że nie głosił poglądów antypaństwowych, było dla ówczesnych władz ważniejsze niż to, że opowiadał młodzieży sprośne dowcipy i chodziły słuchy o jego niestosownym zachowaniu wobec młodych chłopców. W późniejszych latach Steć nie był już angażowany do współpracy, przynajmniej nieoficjalnie. Nie ma po tym żadnych śladów w zachowanych dokumentach. To, co znalazło się w jego teczce, świadczy, że ostatecznie nie okazał się aż tak cennym źródłem informacji. Nic nie wiadomo o tym, żeby był angażowany do jakichś większych operacji, do rozpracowania kogoś ważniejszego. Największym jego sukcesem, w cudzysłowie, była pomoc w aresztowaniu tych trzech osób w 1956 roku. No, dla tamtych osób z pewnością to było coś ważnego, ale patrząc na działalność służb w szerszym kontekście, no to była raczej drobnica. Po 1956 roku nie wiadomo już też o nikim, kto by został na skutek działalności Stecia, czy to aresztowany, czy w inny sposób pokrzywdzony. Przewodnik chyba po prostu chciał pozostać w dobrych układach z władzami, a jednocześnie nie chciał się angażować w działania bezpieki, więc postarał się, żeby go uznano za mało przydatnego i dano mu spokój. Nic nie wskazuje na to, żeby ta działalność mogła być przyczyną jego późniejszego morderstwa, choć trzeba też dodać, że część teczki Stecia została ocenzurowana jeszcze w PRL-u, to znaczy część dokumentów z niej po prostu zniknęła. Możliwe, że były to rzeczy dotyczące w jakiś sposób jego skłonności seksualnych, ale nie wiadomo tak naprawdę, co to było. Natomiast z tego, co wiadomo, Steć podczas swojej współpracy z SB nie miał raczej szansy na to, żeby wejść w posiadanie jakichś super tajnych informacji, przez które tajne służby miałyby go w latach 90. chcieć zlikwidować. No dobra, to którym z tych pięciu tropów ostatecznie poszło śledztwo? No, te takie bardziej sensacyjne tropy, o których Wam opowiedziałam, można raczej włożyć między bajki. Zostaje motyw rabunkowy i ten związany z orientacją seksualną. Te dwa wątki mogły się równie dobrze ze sobą łączyć. Ale mijały tygodnie, miesiące, lata, a śledztwo nie przynosiło żadnych odpowiedzi. Po kilku latach o zabójstwie w Cieplicach zrobiono materiał w programie 997, i nieoczekiwanie pchnęło to sprawę naprzód. Program obejrzeli śledczy z Gdańska, którzy pracowali właśnie nad sprawą trójmiejskiego zabójcy homoseksualistów. Wprawdzie Jelenia Góra i Gdańsk to dwa różne krańce Polski, ale mężczyzna, którego zatrzymano, dużo się przemieszczał po kraju i podczas swojej włóczęgi odwiedził też Jelenią Górę. Marcin D., którego przesłuchiwali, przyznał się do popełnienia morderstwa, tyle, że szczegóły, które podał, nijak nie były zgodne z tym, jak zginął Tadeusz Steć. Przede wszystkim nie zgadzało się narzędzie zbrodni, ale też szczegóły dotyczące tego, jak wyglądało ich spotkanie, zanim poszli do jego mieszkania. Nie zgadzało się to z topografią Jeleniej Góry. Był to więc prawdopodobnie zaburzony człowiek, który z jakiegoś powodu przyznawał się do wszystkiego, o co go pytali policjanci. Zapytany o Stecia też się więc przyznał, powiedział, że go zadźgał. Tymczasem Steć zginął od ran tłuczonych głowy i żadnych ran kłutych nie miał. No i to było właściwie jedyne aresztowanie w tej sprawie, chociaż trudno to tak naprawdę nazwać aresztowaniem, skoro mężczyzna był aresztowany już wcześniej. Później podobno sprawdzano te tropy jeszcze przy kolejnych zatrzymaniach morderców gejów w latach 90. w całej Polsce, choć skupienie się na orientacji seksualnej jako głównej przyczynie zbrodni nie było chyba w tej sprawie właściwym kierunkiem i ostatecznie nie doprowadziło to do żadnego przełomu w śledztwie. W 2009 roku prokuratura ponownie wróciła do sprawy, akta trafiły do prokuratora zarównego, ale ten nie znalazł podczas ich analizy podstaw do wznowienia postępowania. Jedyną szansą na podobne jego wszczęcie były jakieś nowe dowody w sprawie, na co raczej po tylu latach nie można było liczyć, ale co bardziej prawdopodobne też zeznania świadków. Czasem jest tak, że w czasie, kiedy doszło do przestępstwa, ktoś nie mógł albo nie chciał o tym mówić z różnych powodów, ze strachu, ze wstydu, bo ktoś mu groził, bo musiałby tym samym przyznać się do czegoś, do czego się przyznawać nie chciał. Po kilkunastu latach ta sytuacja może się zmienić, ktoś umrze, ktoś wyjedzie, zmieni się układ sił. Na to liczyła prokuratura, ale niestety nic takiego nie nastąpiło. I niestety do dziś nie ustalono w tej sprawie już wiele więcej. Minęło 31 lat, a zabójstwo Tadeusza Stecia wciąż pozostaje zagadką. A z uwagi na upływ czasu jest duża szansa, że już na zawsze nią pozostanie. Jako że Steć nie miał rodziny i nie zostawił testamentu, jego zbiory trafiły do Muzeum Karkonoskiego, choć były to raczej pamiątki, stare książki, przedmioty, które dla historii regionu miały znaczenie, ale nie przedstawiały aż tak dużej wartości materialnej. Mówiło się, że po jego śmierci przez mieszkanie przewinął się tabun ludzi, nikt tego jakoś nie upilnował, przychodzili różni ciekawscy i niewykluczone, że kolekcja Stecia jakimś tajemniczym sposobem uszczupliła się pomiędzy dniem jego śmierci a przekazaniem jego zbiorów do muzeum. Oczywiście nikogo nie złapano za rękę, ale chodzą takie słuchy, że była tam osoba, która te rzeczy sprzedawała za niemałe pieniądze. Co jest ogólnie dość smutną konkluzją. Przewodnik został pochowany na cmentarzu w Cieplicach 16 stycznia 1993 roku. Tabliczka z jego nazwiskiem zawisła też na symbolicznym cmentarzu ofiar gór w karkonoskim kotle Łomniczki. Wprawdzie nie zginął w górach, ale jego życie tak mocno było z nimi związane, że jego przyjaciele uznali, że taka pamiątka mu się należy. Smutne jest też to, że jego matka przeżyła go kilka miesięcy, zmarła 3 listopada 1993 roku, jako już bardzo schorowana kobieta, którą jeszcze na koniec życia spotkał taki cios. Być może zaawansowana choroba Alzheimera trochę go złagodziła, ale i tak przykro jest o tym pomyśleć. Szczególnie przykra jest dla mnie myśl o tym alarmie, o tym dzwonku, który zainstalował Tadeusz, który rozlegał się w mieszkaniu matki, gdy wcisnęło się przycisk w mieszkaniu syna. Czy użył go tamtej nocy? Czy staruszka go słyszała? Ale nic nie mogła zrobić. Nie wiadomo. Steć nie był ciepłym, uroczym i kulturalnym człowiekiem. Nie był czarującym starszym panem. Po latach ten jego obraz, kreślony przy okazji różnych wspomnień, imprez okolicznościowych jego imienia, został nieco wygładzony. Pisze się o nim przewodnik przewodników, nazywa go wspaniałym człowiekiem. Jednak w rzeczywistości Tadeusz Steć był człowiekiem w pełnym tego słowa znaczeniu. Człowiekiem ze swoimi wadami i słabościami, który mógł wkurzać. Swoimi poglądami, swoim stosunkiem do innych, rozdętym ego, złośliwością, tym, że swoich partnerów traktowało bardzo przedmiotowo. Jego postawa w wielu kwestiach była co najmniej dwuznaczna moralnie. Zresztą nawet w dziennikach Iwaszkiewicza zachował się obraz Stecia. No i jest to taki opis bardzo mało pochlebny, jako człowieka mającego obsesję na punkcie seksu, o którym do tego mówił w sposób bardzo wulgarny i bez poszanowania godności swoich obiektów seksualnych, bo nawet chyba nie można ich nazwać partnerami. Nie wiem na przykład, czy powinno się nazywać jego imieniem ulicę, bo takie próby już były podejmowane. Po tym, czego się o nim dowiedziałam, powiedziałabym, że chyba nie. Szczególnie jeśli miałyby się okazać prawdziwe te jego kontakty z nieletnimi, nawet jeśli miał wspaniałą, rozległą wiedzę. Tę wiedzę zresztą też wykorzystywał do tego, żeby imponować młodym chłopakom, których uwodził. Bardzo dużo możliwych scenariuszy, dużo osób, które potencjalnie mogły to zrobić, nawet całych kręgów osób, a zarazem nikogo konkretnego. I ten natłok różnych wątków przy jednoczesnym braku dowodów rzeczowych, śladów biologicznych i świadków stał się taką mieszanką, która to śledztwo zabiła. Też bardzo łatwo przy tej historii wpaść w stereotypy. łatwo zboczyć w rejony sensacyjnych historii, złotych pociągów, skarbów Hitlera i tego typu bardzo atrakcyjnych opowieści, ale opowieści, które bardziej nadają się na film przygodowy niż do wyjaśnienia prawdziwej zbrodni. Mnie trochę ta sprawa się skojarzyła też z zabójstwem Bekcińskiego, bo też zginęła postać nietuzinkowa, owiana legendą, też starszy mężczyzna żyjący samotnie, który uważał na to, kogo wpuszcza do mieszkania. I Beksiński zginął w sposób boleśnie przyziemny, zamordowany przez kogoś, kogo znał, dla jakiegoś w sumie niedużego zysku. I zastanawiam się, czy w przypadku Stacia nie było podobnie, że ten ktoś, kto zabił, nieważne jakiej był orientacji, czy jakie miał pochodzenie, po prostu potrzebował jakiejś sumy pieniędzy, możliwe, że nawet stosunkowo niewielkiej, ale jak nie masz pieniędzy, to każda suma jest dla ciebie za duża. I że to była taka zbrodnia zdesperowanego człowieka dla stosunkowo niewielkiego zysku. I nie ma za nią żadnej romantycznej tajemnicy czy kontrowersyjnych motywacji. Jeśli chodzi o książkę Legenda Sudetów, to jej autor przychyla się do tezy, że chodziło o motyw rabunkowy i że mordercą była jedna z osób, które bywały u Stecia w latach 80. i widziały te wyjmowane z etażerki torby, w których pochowane były banknoty, co wyjaśniało, dlaczego właśnie ten mebel został odsunięty. Tyle, że ukryty za nim skarb był już w tamtym czasie w banku. Jawor daje też delikatnie do zrozumienia, że Steć utrzymywał znajomości nie tylko z Polakami, ale też Rosjanami i Niemcami. Nie podaje żadnych nazwisk ani informacji, które mogłyby wskazać mordercę, ale jest przekonany, że jak to ujmuje, widział jego twarz, więc prawdopodobnie miał na myśli kogoś konkretnego. Przypuszczam, że tymi domysłami podzielił się z policją, szczególnie, że sam był byłym milicjantem i z lokalnymi mundurowymi żył dobrze. Widać jednak, brakowało dowodów, żeby ten trop mógł doprowadzić do aresztowania, a dziś już autor książki nie żyje, zmarł w 2022 roku. Może kiedyś dowiemy się, kto zabił Tadeusza Stecia i dlaczego, ale niestety na dziś to już wszystko, co mogę Wam powiedzieć o zabójstwie sudeckiego przewodnika. Linki do źródeł i tytuły książek o sprawie znajdziecie jak zawsze pod linkiem w opisie. A ja dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Zbrodni Prowincjonalnych.